17. odcinku podcastu Klientomania. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak stać się firmą klientocentryczną. Umówiliśmy się z Piotrem, że ten odcinek będzie krótszy niż zazwyczaj. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki.
Jedno z noworocznych postanowień.
Dzisiaj również testujemy nasz nowy sprzęt. Mam nadzieję, że będziemy lepiej słyszalni i ta jakość naszej rozmowy będzie jeszcze lepsza. Dobrze, ale zanim przejdziemy do zasadniczego wątku naszej rozmowy, który jak zwykle ma swoje źródło, swój pomysł, to Piotra odpytam na okoliczność.
Zaczynaliśmy kiedyś taką dobrą tradycję, mieliśmy, że mówiliśmy o tym, co kto przeczytał ostatnio. Ja oczywiście nadal czytam, myślę, że ty też, ale chciałem się podzielić wrażeniami na świeżo z konferencji Mobile Trends z 2016. Konferencja jest o tyle ciekawa, że po pierwsze, no, byłem tam po raz pierwszy, więc mogłem bez żadnych jakby zaszłości na świeżo przyjrzeć się samej konferencji. Po drugie, jest to trochę odniesienie do tych trendów, o których żeśmy tak dużo rozmawiali, co nas czeka w roku 2016. I powiem tak, no, konferencja sprawiła na mnie duże wrażenie pod kilkoma względami. Pierwszy raz widziałem tylu ludzi, którzy rzeczywiście z pełną pasją, z pewnym poświęceniem i zaangażowaniem, bo tam było ze 300 osób chyba na widowni, były targi, ale targi chyba mniejszą się cieszyły popularnością niż sama konferencja, natomiast konferencja była mobilna. I to rzeczywiście pokazało to, co z Maćkiem sygnalizowaliśmy, że rok 2016 będzie rokiem aplikacji mobilnych, rokiem mobilności. I to już była piąta z rzędu konferencja, były nagrody, a jakże, 17 kategorii, nawet nie wiedziałem, że tyle jest kategorii różnych mobilnych działań, ale nie mówię tego złośliwie, to naprawdę powalało. Natomiast jedna taka konkluzja, trochę może nie smutna, ale taka bardzo, bardzo, nazwijmy to, zdroworozsądkowa. To znaczy przez cały okres trwania tej konferencji dużo słyszałem o fajnych rozwiązaniach, o fajnych pomysłach, o pasji ludzi, którzy to tworzą aplikacje, wymyślają, odnoszą sukces o startupach, bo tam też duży element startupowy występował. Natomiast tam tak naprawdę ani przez chwilę nie pojawił się klient jako punkt odniesienia i miałem takie wrażenie, do czego zresztą ja nie mam pretensji, ja bardziej mówię, to jest taka bardziej konstatacja faktu, ale mieliśmy do czynienia z gronem pasjonatów, którzy robią fajne rzeczy dla siebie. I ciekaw jestem, czy i kiedy oni się spotkają z prawdziwymi klientami, albo czy i kiedy to klienci będą mówili, czego chcą, a ci, że pasjonaci i te firmy deweloperskie i te startupy będą po prostu słuchając potrzeb klienta, będą proponować swoje rozwiązania, a przynajmniej żeby to się zrównoważyło. Bo ja nie twierdzę, że to tak ma być, natomiast to jest rzeczywiście takie spojrzenie człowieka ze skażeniem customer experience, że cała konferencja bardzo dużo mówi o user experience jak najbardziej, ale też w kategorii takiej bardzo, nazwijmy to, technicznej, bardzo takiej twórczej. Tak? I to tyle. Taka krótka refleksja, materiały na temat konferencji znajdziecie sobie w internecie. Sama konferencja się chyba świetnie promuje w internecie. Też byłem pod wrażeniem, ile to rzeczy fajnych w internecie można zapromować, ale odsyłam, tam jest dużo, dużo ciekawych materiałów, dużo ciekawych prelekcji i dużo ciekawych wniosków.
Ja myślę, że ten aspekt właśnie tego, że tam nie widać jeszcze tego klienta, to jest efekt być może jeszcze wieku niemowlęcego tej branży. Jeżeli popatrzymy sobie na obszar Call Contact Center, kiedyś on też się bardziej koncentrował na pewnych rozwiązaniach, nazwijmy to pudełkowych i tak dalej, a mniej na kliencie. W pewnym momencie my doszliśmy do tego. To, co może być dziwne, to jest to, że o kliencie, o człowieku w tej chwili mówi się od 2 lat dosyć intensywnie. To jest jakby jeden aspekt. A drugim aspektem jest to, że dużo tych rozwiązań o charakterze mobilnym, czy tych nowych, takich SaaS-owych różnych rozwiązań, one bazują na potrzebach samych twórców, czyli twórcy...
Którzy też są klientami, tu się zgadzam.
Tak, którzy są właśnie, będąc klientami, ja obserwuję wiele takich właśnie rozwiązań, gdzie oni po prostu potrzebowali jakiegoś rozwiązania. Dajmy na to, potrzebowali CRM-u, potrzebowali jakiegoś rozwiązania właśnie, nie wiem, tak jak wasze do płacenia rachunków i tym podobne rzeczy. Nie znaleźli tego na rynku, więc to sobie stworzyli. Troszkę dla siebie. Czyli to doświadczenie klienta jest jakby w najczystszej postaci i w bardzo krótki sposób przetworzone na produkt. I tu faktycznie jest to dla mnie trochę dziwne, ale to jest, być może to jest jeszcze coś innego, że oni nie potrafią jeszcze o tym mówić, bo nie uważają to za stosowne, bo być może nie trzeba tutaj mówić o customer experience, bo ten customer experience po prostu jest w produkcie zaszyty i my nie musimy go nazywać, bo on po prostu jest.
Ja się zgadzam, natomiast to, dlaczego to podnoszę? Również z tego powodu, że tam bardzo dużo mówiło się o startupach, a wiadomo, że startup ma to do siebie, że jest to tak naprawdę inwestycja, która albo się uda, albo się nie uda. Najlepszy sposób, żeby się udała, to jest trafić na oczekiwania rynku. I teraz fajnie by było, żeby również przy tej dyskusji o startupach nie tylko mówić o barierach takich, nazwijmy to, formalno-prawnych, kapitałowych i różnych takich, jak to ciężko jest swoją wizję realizować, bo zasoby, bo kontraktorzy, to tamto, wam to. Natomiast też zrozumieć, że tak naprawdę startup to jest pewnego rodzaju test rynkowy rozwiązania, które musi się sprzedać. Musi się sprzedać, no bo inaczej ono nie ma sensu, inaczej cały biznes polega na tym, że robimy pewne rzeczy po to, żeby na nich zarobić, choćby zarobić, nawet jeśli chcemy być non-profit, to jednak to finansowanie przez klientów musi być. Tylko pod tym względem mi się to po prostu nie domykało jako pewnego rodzaju logika myślenia biznesowego. Masz rację, że to może być efekt tego wczesnego wieku, natomiast też myślę, że dołożenie takiej komponenty na pewno by nie zaszkodziło. Mam nadzieję, że to też trochę firmy same dojdą do wniosku, zarówno te firmy, które tam się produkują, a tam oprócz takich małych startupów były też duże firmy, cała była seria bankowa, a więc te wszystkie wielkie banki, które na pewno mówią w innych miejscach, mówią bardzo dużo o customer experience, no tutaj jakoś nie potrafiły tego elementu wygrać i to w zasadzie tyle, to mówię. To bardziej jako taka ciekawostka na zasadzie gdzieśmy byli, cośmy robili, czegośmy słuchali i jakie mamy na to temat stwierdzenie. Ja jeszcze raz mówię, to jest potwierdzenie w znacznej mierze tego, co sugerowaliśmy. Będzie to trendem roku 2016 i pewnie kolejny.
Ja, jeśli chodzi o moje wydarzenia, czy o wydarzenia, którym żyję ostatnio, w zasadzie od 2 miesięcy dosyć intensywnie, opowiem na samym końcu. Natomiast w tej chwili przejdźmy do zasadniczej części naszej rozmowy.
Ja myślę, że tytuł jest o tyle jakby mylący, bo myśmy już raz rozmawiali, jak stworzyć firmę klientocentryczną. To jest niby to samo, ale jednak jak postaramy się udowodnić w tym krótkim odcinku, tutaj mówimy trochę o czymś innym.
Bo zobaczymy, czy będzie krótki.
Właśnie, zobaczymy, czy będzie krótki, ale ja tutaj nie konsultowaliśmy tego z Maćkiem, ale tak na szybko, taka znowu przyszła mi spostrzeżenie, że tak, chcieć, a móc. Tak? I to, o czym żeśmy rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, to było bardziej móc, czyli jak, że tak powiem, spełnić pewne warunki, przejść pewną drogę, przeprowadzić pewien proces. Natomiast tutaj chyba bardziej będziemy rozmawiać o tym, jak chcieć, a w zasadzie kto powinien chcieć, żeby firma była klientocentryczna i trochę może nie tyle sama logika procesu, ale samo umiejscowienie tego procesu stawania się firmą klientocentryczną i argumenty, czy też powody, dla których jedne firmy stają się firmami klientocentrycznymi, a innym się to nie udaje.
Jak pewnie już zauważyliście, niemalże każdy nasz odcinek wynika z czegoś, z jakiegoś zdarzenia, czasami przeczytanej książki, pewnej obserwacji, z czegoś, co się po prostu na rynku nam w ostatnim czasie zdarzyło. Nie inaczej było i tym razem. Źródłem tematu, temat tak na dobrą sprawę chodził za nami już dosyć dawno, natomiast takim wyzwolicielem była wizyta w pewnej firmie telekomunikacyjnej Piotra.
Tak, myślę, że tu możemy od razu powiedzieć, bo to i tak się potem ujawniło.
To już się wylało.
To było trochę tak, że ja po prostu przechodząc w pewnej dużej firmie, która się okazała potem Netio, zobaczyłem taki pokój z napisem klientomania, od razu bardzo mi się to spodobało, sięgnąłem po aparat, po telefon, zrobiłem zdjęcie, wysłałem do Maćka, zobacz, macie klientomania i od tego się zaczęło. Tak naprawdę nawet nie miałem świadomości, co ja pstrykam. Natomiast bardzo mi się podobało, że w porządnej firmie, w porządnym miejscu, bo to było piętro tak zwanego zarządu, czyli ważne piętro, pokoje członków zarządu czy dyrektorów i nagle taki pokój klientomania, strefa dobrych pomysłów. No i tutaj teraz Maćkowi oddam głos, bo on trochę zdradzi, że to nie jest przypadkowe.
Pamiętacie, w listopadowym bodajże odcinku, czy w grudniowym, opowiadałem troszkę o tym, że mamy nową nazwę, mamy nowy pomysł i że gdzieś zweryfikowałem tą nazwę. To znaczy nie ja pierwszy wpadłem na pomysł, żeby coś nazwać klientomanią. I nim faktycznie zaczęliśmy używać jej, zrobiłem małe badanie, czy małe śledztwo co do własności tej nazwy, co do jej historii i tak dalej. I co się okazało? Dobrze pamiętałem, gdzieś bardzo głęboko w głowie leżała jeszcze myśl, że gdzieś już ta klientomania była, widziała. I faktycznie w 2010 do 2012 roku bodajże Netia prowadziła projekt o właśnie takim charakterze klientocentryczny, który nazywał się Klientomania. I stąd być może ten pokój jest jednym z ostatnich bastionów klientomanii w Netii, co wcale nie oznacza, że Netia przestała być klientocentryczna, natomiast projekt klientomania po prostu się zakończył. Ta nazwa w żaden sposób nie była ani zastrzeżona, ani nie była w żaden sposób budowana. No i Piotr tak naprawdę tym zdjęciem troszkę, albo tym...
Przywołał
temat, ale też obudził takiego ducha trochę tej klientomanii, bo odezwało się parę osób, które było bardzo mocno zaangażowanych w budowanie tego projektu i naprawdę bardzo miałem potem kilka spotkań, dzielili się bardzo fajnymi spostrzeżeniami, bardzo dobrze wspominali w ogóle sam projekt.
I to od razu taki disclaimer, w zasadzie dwa disclaimery. Jeden to taki, że my też nie rościmy sobie prawa do nazwy klientomania i bardzo chętnie cieszymy się, że znaleźli się twórcy i nawet będziemy promować to, że to nie myśmy wymyślili. Bardzo chętnie dotrzemy do tych, którzy to hasło wymyślili, a może oni też tak wzięli je z powietrza. Nieważne, to jest właśnie ten pierwszy disclaimer. Drugi jest taki, że my też nie twierdzimy, że Netia nie jest klientomaniakiem albo że został po nich tylko pokój, bo my tego nie wiemy tak naprawdę i ja nie jestem akurat osobiście klientem Netii, więc nie chcę mówić, że ona jest lepsza czy gorsza. Natomiast no, tak jak mówimy, to bardziej chodzi o pewne zabawne stwierdzenie, no bo to trochę tak, jakbyśmy odkryli nagle swoją tożsamość. Gdzieś by się nagle okazało, że nasi przodkowie mieszkali w mieście, które znaliśmy albo które nie znaliśmy i nagle odkryliśmy, że coś nas z tym miastem, z tym miejscem łączy. I tak było dokładnie w tym przypadku.
Tak, i myślę, że tak, że przede wszystkim chciałbym bardzo, żeby takie projekty jak klientomania były w każdej firmie. Jak one się będą nazywały, czy będzie to klientomania, czy już nie chcę przywoływać innych nazw, bo tego typu projektów przez ostatnich 5 lat ja spotkałem w różnych firmach bardzo, bardzo wiele.
Ale tu popełniasz właśnie taki, może nie tyle nadużycie, co sam właśnie złapałeś się w swoją pułapkę, bo sam twierdzisz, i to już wielokrotnieśmy na ten temat rozmawiali, że jesteś przeciwnikiem prowadzenia projektów klientocentrycznych. I ja się z tobą zgadzam.
Sceptykiem, może tak, sceptykiem.
Aha, ja jestem realistą.
To znaczy, mam problem z tym, żeby połączyć ze sobą dwie rzeczy. Klientocentryzm, czyli albo można powiedzieć pewną... Tak, bycie klientomaniakiem z projektem, który jest w swoim założeniu czymś bardzo usystematyzowanym, przemyślanym, ale też przede wszystkim celowym i okresowym, czyli kiedyś się kończy. I tutaj mamy właśnie tą sytuację z tym projektem, z tym między innymi, z tym klientomanią Netii, że wszystko ładnie, pięknie, ale dlaczego ten projekt się skończył?
No i tu właśnie moglibyśmy poprosić, i oczywiście nie odpowiemy sobie na to sami, nawet chyba nie chcemy, bo tu możemy co najwyżej mieć prośbę do ludzi, którzy byli w ten projekt zaangażowani, żeby nam przybliżyli, jeśli oczywiście chcą, jaki był cel tego projektu i czy ich zdaniem ten cel został spełniony, czy nie. Natomiast ja też tutaj popieram Maćka podejście i też się zgadzam, że albo projekt, albo rzeczywistość, tak? Bo projekty mają rzeczywiście to do siebie, że one zamykają pewien taki, znaczy nadają pewne przyspieszenie, ale kończą się w pewnym miejscu i czasie i to są dobre projekty. Czyli jest jakiś cel, ten cel się osiąga i teraz ciężko nam oceniać, co było celem klientomanii, tym bardziej ciężko nam oceniać, czy ten cel został zrealizowany, czy nie. Natomiast myśmy sobie wokół tego zbudowali nasze pytanie, co to znaczy stać się firmą klientocentryczną i czy można stać się firmą klientocentryczną, na przykład powołując takie działanie. I powołując takie działania jak klientomania, i jaki charakter powinno mieć takie działanie, żeby tą firmą klientocentryczną się stać. I o tym będzie ten odcinek.
No właśnie, historie tych największych, tych, o których się mówi niemalże na każdej konferencji i którzy występują w niemalże każdej prezentacji dotyczącej CX-u, czyli Steve Jobs, Jeff Bezos z Amazona, Sir Richard Branson, twórcy Zaposa, IKEA i tak dalej, to byli wizjonerzy. Tak? I sukces tych firm powstał nie dlatego, że tam wdrożono projekt jakiś, natomiast na czele tych firm stał człowiek, który miał wizję i oczywiście w sposób pewnie projektowy, ale realizował, pilnował tego, żeby klienci dostali to, czego on chce, to, czego on zdefiniował jako potrzebę klienta.
I ja się tu zgadzam wyjątkowo, że rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić projekt, który nie ma twarzy z jednej strony, a z drugiej strony, który nie ma silnego przełożenia. Bo powiedzmy sobie szczerze, i te przykłady firm, które podałeś, tutaj mamy takie dosyć jasne i proste odniesienie. Wiadomo, kto stoi za Apple, wiadomo, kto stoi za Amazonem, wiadomo, kto stoi za Virgin, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma w ogóle wątpliwości. Jak ktoś przychodzi do pracy do Apple'a, czy do Amazona, czy do Richarda Bransona, to on od razu wie, do jakiej pracy przychodzi. To są osoby, które oczywiście jakieś tam piękno cisnęły. I teraz znowu, nie znam na tyle tych firm, żebym mógł twierdzić, że oni tam prowadzili jakieś projekty, a może właśnie nie prowadzili projekty, może właśnie dlatego, że Steve Jobs się uparł i zatrudniał takich ludzi, jakich zatrudniał, albo tak z nimi rozmawiał i tych takich opornych po prostu wyrzucał, czy w inny sposób, to doprowadził do sytuacji, że firma stała się klientocentryczna. Natomiast rzeczywiście tu jest taki podstawowy dylemat, czy to był projekt, czy to była presja tych osób, czy to była wizja, czy to było, ty w pewnym momencie użyłeś takiego argumentu w naszej rozmowie wcześniejszej, że to było szczęście, co to było? I tak naprawdę my trochę zaczniemy się zastanawiać nad tym, co powoduje, jakie są warunki sukcesu, jaki jest warunek konieczny, a może wystarczający, a może jakiś zespół warunków, który powoduje, że firma staje się firmą klientocentryczną. I nie mówimy tu o sprawach technicznych, o których mówiliśmy w odcinku którymś tam poprzednim, czy nie mówimy o tych elementach, jak dochodzić, tylko jak się w ogóle stać i co powoduje, że firma na tą ścieżkę wchodzi i co powoduje, że się na tej ścieżce utrzymuje.
No okej. Okay. Warunek numer jeden, czy strategia numer jeden, to jest postawić na czele firmy człowieka z wizją. Właściwie taką firmę ten człowiek najczęściej tworzy i on ją przeprowadza wprowadza ją na tą ścieżkę klientocentryczną. Nie wiem nawet, czy on to nazywa klientocentryzmem, po prostu jest na swój sposób wizjonerem albo jest na swój sposób strategiem, może nawet nie strategiem, to jest źle.
Jest wizjonerem i to pewnie te formaty, o których mówimy, czy ci ludzie tego formatu, o których mówimy, to na pewno można nazwać wizjonerem. Ja tutaj właśnie też mam kolejną konkluzję, taką na szybko, bo mi się wydaje, ale to znowu, to mi się wydaje, to ja mogę tylko powiedzieć takie negatywne przypadki, że ja z reguły miałem do czynienia z różnymi projektami, w tym projektami klientocentrycznymi, które zostały w dużym skrócie myślowym przywiezione w teczce. To znaczy nagle pojawił się ktoś, kto powiedział tak, jest polecenie, nieważne skąd płynące, że będziemy firmą klientocentryczną i wpiszemy sobie, i tak się tak pojawiało też takie fajne hasło, wpiszemy klientocentryzm w DNA naszej firmy. To jest bardzo fajna taka zbitka myślowa, DNA naszej firmy i my tam to
wpiszemy.
I teraz moim zdaniem to jest właśnie ta pierwsza podstawowa pułapka. Mi się wydaje, że albo się z czymś rodzimy, albo nie. I z DNA trudno mi sobie wyobrazić, oczywiście już klonowanie idzie w dobrym kierunku, znaczy w dobrym, posuwa się. Może to nie jest dobry kierunek, ale na pewno się posuwa. Może z czasem to DNA ktoś będzie w stanie manipulować. No to i tutaj obawiam się, że rzeczywiście to DNA jest silniejsze. I tutaj wychowanie jako takie, czy próba takiego przywiezienia w teczce projektu pod tytułem klientocentryzm, jeżeli za tym nie ma rzeczywiście w DNA pewnych elementów, niekoniecznie nazwanych, bo znowu zakładam, że jak Steve Jobs bawił się w Apple, to on o klientocentryzmie nie słyszał, bo to, to się tak nie nazywało, a z drugiej strony no kto jak kto, ale on chyba klientocentryczny był, chociaż też tutaj są pewnego rodzaju zastrzeżenia, choćby słynny przykład, że on tak naprawdę mówi, nie pytamy się naszych klientów, czego potrzebują, bo nam nigdy nie odpowiedzą, to my sami za nich musimy myśleć. Tak? Ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego, że wizjoner oczywiście tak, i moim zdaniem, jeśli nie ma tego wizjonera, jeśli ten wizjoner nie jest odpowiednio silnym elementem, interesariuszem, nie wiem, decydentem w tejże firmie, to tutaj mamy pierwszą podstawową przeszkodę, żeby stać się firmą klientocentryczną. Ja osobiście nie wierzę w to, że można firmę zmusić do bycia klientocentrycznym.
No tak, no ale praktyka biznesowa pokazuje, że tak się dzieje i wcale nie uważam, że to jest bardzo złe. Bo
ale pokazuje, że się dzieje co? Że się dzieje tak, że firmy są przymuszane do wprowadzania projektów i to
wiesz
się
co?
Zgadzamy.
Trochę tak, trochę nie nazwałbym tego, że są przymuszane. Przymuszają same siebie, może w ten sposób, albo wpadają na pomysł, albo chcą być na bieżąco, chcą być trendy. Jeżeli wszędzie mówi się, że teraz trzeba być właśnie klientocentrycznym, że wszędzie jest customer experience, zobacz, że z roku na rok jest coraz więcej konferencji dotyczących customer experience i tym podobne rzeczy, no więc pod taką presją będąc, no siłą rzeczy zaczynasz myśleć o tym, co ja mogę zrobić, żeby być bardziej klientocentrycznym i tak dalej, i pojawiają się właśnie, pojawiają się projekty. Ustalmy tak, że jednym z tych warunków, które powiedzieliśmy, to jest wizjoner na czele. Powiedzmy, że to jest właśnie takie szczęście, że ktoś taki jest i są polskie firmy, które mają na czele swoich firm ludzi, którzy żyją swoją firmą, którzy nią przewodzą, którzy nadają to, którzy jakby oddali swoje DNA tej firmie. O, tak to jest, wydaje mi się, że to jest dobre słowo. Ale mamy większą część firm, które tego nie mają i prawdopodobnie nigdy mogą nie zyskać. I teraz co możemy w przypadku tego typu firm, jak możemy podejść, żeby jednak ten klientocentryzm no, w jakiś sposób zaszczepić, zbudować. Pamiętajmy, że na koniec dnia oceni nas klient, czy my jesteśmy klientocentryczni, czy nie. Nie my tutaj w Klientomanii, w tej audycji, nie, nawet nie rynek w postaci konkurencji, tylko klient ocenia, czy my jesteśmy tacy, jak o czym my teraz mówimy, czy nie.
I tutaj ja mam bardzo taki, znowu, może nie pesymistyczny, może realistyczny, może w pewnym sensie optymistyczny, ale jednak taki wniosek, że no tu niestety chyba konkurencja działa tak jak konkurencja wśród gatunków. To znaczy przeżywają ci, którzy się najszybciej dopasowują i tu wydaje mi się, że to trochę odbywa się na zasadzie umierania firm, które po prostu nie stają się klientocentryczne i w związku z tym zostają te firmy, które są klientocentryczne. I znowu jest pytanie o perspektywę, bo tu znowu nie możemy rozpatrywać perspektywy jednego miesiąca, czy roku, czy dwóch. I zgadzam się z tobą, że często to jest tak, że ktoś w firmie odkrywa, że klientocentryzm to jest jedna z możliwych strategii, czy jeden z elementów, które trzeba gdzieś tam umieścić, właśnie wprowadzić do tego DNA firmy, cokolwiek to znaczy. I teraz w zależności od tego, czy jest to ten natural born leader, czy wizjoner, czy ktokolwiek, jeszcze główny decydent, czy jest to ktoś, kto zanim w ogóle się dobije ze swoim pomysłem gdzieś na kolegium decyzyjne i spowoduje, że ten pomysł się w ogóle oblecze w cokolwiek, a potem będzie realizowany, to wydaje mi się, że tu jest właśnie ta pierwsza przeszkoda i pułapka. Jeśli to nie jest odpowiednio wysoko, jeśli ta determinacja nie jest odpowiednio silna, jeśli siła oddziaływania tejże konkretnej osoby, takiego sponsora projektu, nazwijmy to, jak już chcemy się posługiwać taką poetyką projektową, to moim zdaniem tak, musi być silny sponsor i to taki rzeczywisty sponsor. Znaczy sponsor, który nie tylko daje pieniądze, albo inaczej, który ma na tyle przełożenie, że nie zabraknie mu pieniędzy na to, żeby projekt robić, chociaż tutaj też nie demonizujmy, te projekty nie są drogie, natomiast będzie również na tyle silny, że na przykład zablokuje różne inne działania, które na przykład w krótkiej perspektywie dają lepsze efekty. Bo powiedzmy sobie szczerze, firmy, szczególnie firmy takie bez właściciela albo z właścicielem rozproszonym, one żyją od sprawozdania okresowego do sprawozdania okresowego, od raportu do raportu i one naprawdę nie budują strategii długoterminowej, tylko budują krótkoterminowe komunikaty, w oparciu o które na przykład dokonuje się wycena, czy słynne EBITDA, która staje się już powoli głównym miernikiem efektywności menedżera. Więc no moje twierdzenie jest takie, że musi to być sponsor, co więc sponsor w sensie projektowym, tak, czyli osoba, która jest na tyle wysoko decyzyjna, na tyle silna decyzyjna, że ona tak naprawdę stanowi wystarczającą tarczę dla tego projektu i dla działań w ramach tego projektu, czy w ogóle działań, bo niekoniecznie projektowych, o czym też za chwilę porozmawiamy.
Okej, czyli mamy jakby drugi punkt, czyli jeżeli nawet nie mamy tego wizjonera, to musi być ktoś, to znaczy przede wszystkim pomysł powinien iść od góry. Bo spotkałem się też z teorią, że ta idea klientocentryzmu powinna iść od dołu ze względu na to, że chociażby konsultanci telefoniczni mają kontakt z klientem, ale ta teza została przez praktyków tak naprawdę obalona w tym kierunku, o którym ty mówisz. Czyli musi być na poziomie zarządu odpowiednio, czy na poziomie sponsora, jakkolwiek nazwiemy to, czy zdefiniujemy tą hierarchię, ale musi być na tyle mocne postanowienie i świadomość tego kierunku, tak? Czyli to jest drugi jakby sposób, albo drugi warunek, stać się firmą klientocentryczną.
Tak, i to jeszcze sobie też powiedzmy, że to mówię, gdybyśmy byli tak, jak powiedziałeś, gdybyśmy byli młodzi i naiwni, to byśmy stwierdzili, tak, można to zrobić od dołu, można to zrobić poprzez konsultantów, że oni po prostu przekażą to ten cały głos rynku i ten głos rynku ktoś usłucha, nie. No powiedzmy sobie szczerze i skracajmy na tyle, na ile można. To ktoś musi na poziomie zarządu, najlepiej jak to jest prezes, a jak nie prezes, to ktoś tam bardzo silny mandat właściciela. Nieważne,
walnąć czy... biurko i powiedzieć, biurko tak ma
i powiedzieć tak, albo będziemy klientocentryczni i przeżyjemy, albo nie. I nie mówcie, że przez rok, przez dwa, przez trzy, bo to nie chodzi o rok, dwa, trzy. Przez rok, dwa, trzy można być nieklientocentrycznym, przez rok, dwa, trzy można robić różne cudawianki, ale to nie tędy droga, to nie jest strategia na długo.
Dobra, zapewne jeżeli mamy dobrego sponsora, który, daj Boże, żeby w firmie się nie zmienił, bo mam wrażenie, że wszelkie zmiany i niepowodzenia projektów wszelakich, inwestycyjnych, właśnie customer experience'owych i tak dalej, wiążą się z tym, że ten sponsor się zmienia, że się zarządy zmieniają i tym podobne rzeczy i próbują oczywiście podważać wszystko, co zostało zrobione wcześniej.
Tak, i tutaj też trudno powiedzieć, co skutkiem, co przyczyną, bo zarówno może być sytuacja taka, że ktoś właśnie wypada z zarządu właśnie dlatego, że nie powiódł mu się projekt, nie dowiózł tych rezultatów oczekiwań, ale też może być tak, że to projekt polega, ponieważ jego główny sponsor czy interesariusz się po prostu wypadł z obiegu.
To znaczy wszelkie tego typu zmiany niestety, no i tutaj ta nasza źródłowa historia, no ma, ja pamiętam te zmiany, to był 2012 rok, kiedy bardzo duża zmiana, która zeszła w Neti, moim zdaniem była początkiem albo takim, być może to się zbiegło, tak, ale to akurat tak było, że bardzo duża zmiana właśnie na stanowiskach kierowniczych czy wręcz w zarządzie zbiegła się z zakończeniem się projektu klientomanii. Dobrze, no to mamy sytuację następującą, czyli mamy tego lidera, który jakby jest inicjatorem takiego projektu, no to schodzimy na dół, czyli próbujemy go wdrożyć i pojawia się nam ktoś, kto no, będzie zarządzał tym doświadczeniem klienta, czy jakkolwiek to nazwiemy. Pojawiło się no, jakieś już parę lat temu nowe stanowisko pracy, nowa funkcja, nowa rola, czyli Customer Experience Manager.
Ale ja bym proponował jeszcze, Maćku, zanim dojdziemy do tego Customer Experience Managera, bo tak, rzeczywiście, nawet jeśli jest tenże osobnik, to tutaj się pojawia kwestia celu. I tu właśnie chyba największa jest dylemat, czy traktować to jako projekt, czy nie, ewentualnie jak definiować cel tego projektu. Bo ja potrafię sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy mamy silną postać i silną presję na coś, co nazywamy klientocentryzmem, to teraz należałoby to dobrze zdefiniować w realiach konkretnej firmy, co to znaczy, czemu to działanie mają służyć, czemu te działania mają służyć, co będzie miernikiem, że byliśmy tacy, jesteśmy inni. I dla mnie takim miernikiem to może być właśnie to wmontowanie tych elementów klientocentryzmu na tyle na stałe, w to DNA firmy, no to jest piękna poetyka, ale tak naprawdę choćby w ciało zarządcze, znaczy tak, żeby nikt o zdrowych zmysłach w takiej firmie klientocentrycznej, ja sobie to tak to przynajmniej wyobrażam, żaden księgowy czy żaden dyrektor finansowy nie podnosił tematu, że tu klientocentryzm, ale tu musimy ciąć koszt, albo tam to dlatego, ale musimy na przykład dbać o zyski. Bo dla mnie firma klientocentryczna to jest taka, gdzie wszyscy, nieważne w którym są silosie, to wszyscy uwzględniają, że tak naprawdę wszystko to trzeba patrzeć zawsze i wyłącznie z perspektywy klienta, wartości klientów, wartości portfela klientów. I dla mnie firma klientocentryczna to jest właśnie taka, gdzie wszyscy już mają za sobą tą lekcję, że jakby już nie ma tych dyskusji takich niepotrzebnych, czy to jest proklienckie, czy to nie jest proklienckie, bo wszyscy już wiedzą, co to znaczy proklienckie. I w tym sensie ja bym powiedział tak, że na tym etapie, kiedy pojawia się ten silny osobnik, ten samiec alfa od klientocentryzmu, to następny ruch jest dobrze zdefiniować, co on chce osiągnąć. I to jest niestety element już z pogranicza wizji, bo nawet nie strategii chyba, bo strategia to już jest sposób realizacji, tylko to jest wizji, którą trzeba właśnie przełożyć na strategię albo w przypadku organizacyjnym na projekt. I tu się mogę zgodzić, że tutaj dochodzimy do takiego elementu, że na przykład dobra, to mamy 3 lata na to, żeby na przykład nasza firma po pierwsze miała jako główny miernik Na przykład strzelam wartość portfela klientów, że chcemy ją zwiększyć, albo miernik NPS, jako miernik pośredni, który co prawda ma swoje słabości, ale jednak pokazuje kierunek i tak dalej, albo na przykład, nie wiem, poziom churnu i dla nas to będzie, i wtedy tenże główny sponsor mówi tak, to będzie celem naszego projektu. I teraz mamy 3 lata na to, żeby ten projekt zrealizować i wtedy dopiero pojawia się sytuacja, powołajmy Customer Experience Managera, czyli człowieka, który w całym tym boardzie zarządzającym dba o takie trzymanie perspektywy czystej CX-owej na podobieństwo dyrektora finansowego, który dba o finanse, albo dyrektora IT, który dba o IT, tak? No każdy ma swoje poletko tam do gospodarowania i wtedy ten Customer Experience Manager ma sens.
To ja jeszcze wkręcę, to ja już tradycyjnie dołożę do tego wkrętkę tak zwaną, bo otworzyłeś tutaj jeden bardzo istotny temat. To znaczy, moim zdaniem największym zagrożeniem projektów CX-owych nawet nie jest brak tej wizji, bo ta wizja zawsze gdzieś tam jest u kogoś, natomiast tym wrogiem customer experience są krótkoterminowe cele.
Tak. Tak, ale dlatego czyli... mówię o definicji celu tego projektu. Bo
tak,
on musi
tak
być...
właśnie dlatego do tego się odnoszę, natomiast tu trzeba sobie patrzeć na to, bo bardzo często na takich różnych zebraniach, gdzie określa się właśnie jakąś strategię przyszłości i tym podobne rzeczy, powstają tego typu pomysły, jak piękne wizje w postaci bądźmy tacy i owacy, natomiast potem przychodzi właśnie przywołany przez ciebie księgowy, czy zarząd i mówi, no nie zgadza się, sprzedaż jest za mała, klienci odchodzą, zróbcie coś, żeby ten bilans był no, dla nas bardziej korzystny.
Przynajmniej na najbliższe sprawozdanie roczne, bo
za to
będą nasze premie. Tak?
Dokładnie tak. Dobra, wracamy w takim razie do naszego menadżera doświadczenia klienta.
I tutaj też sobie powiedzmy, że tak, ja bym również widział to w taki sposób, że jeśli definiujemy cel tegoż klientocentryzmu, czy też definiujemy w ogóle miernik tego klientocentryzmu, to na pewno nie jest to miernik pod tytułem firmą klientocentryczną jesteśmy wtedy, kiedy powołaliśmy Customer Experience Manager. Dla mnie to jest za mało. Podobnie jak nie jest dla mnie wystarczającym dowodem na to, że firma jest klientocentryczna, to, że na przykład, nie wiem, ilość stanowisk, nie wiem, takich frontline'owych w stosunku do innych, albo poziom wykształcenia, albo cokolwiek, nawet chyba nie jest dla mnie dobrym wskaźnikiem NPS. To znaczy stwierdzenie, że jeśli osiągniemy 30, 50, 70 wskaźnik na takim poziomie, to już będziemy klientocentryczni, a jak będzie o jeden mniej, to nie. Bo to też chyba nie o to chodzi. To nie mogą być takie wskaźniki twarde, to musi być zestaw pewnych wskaźników, oczywiście powiązanych ze strategią, bo ja tutaj też jestem silnym zwolennikiem, że to też nie może być poezja. To musi się jednak spinać na ten biznes, tylko mówię, w dłuższej perspektywie. To musi być
jasno zasadnione. No dobra, to dzisiaj ja będę wkręcał.
Dobra.
Czy uważasz, że ponieważ mówimy o klientocentryzmie, czy jako pewnym trendzie, mówimy o pewnych wskaźnikach, które istnieją, które są, czyli mówimy o tym, że na swój sposób klientocentryzm jest mierzalny, czy istnieją według ciebie albo obowiązują, albo istnieją na rynku takie wskaźniki, które pozwalałyby firmom benchmarkować się w sposób bezpieczny, innymi słowy, faktycznie gdzieś powiedzieć w pewnym momencie, że chcemy osiągnąć taki pułap, ponieważ on będzie oznaczał, że osiągnęliśmy nasz cel projektowy.
I to od razu powiem tak, no pewną pułapką, albo inaczej, pewnym wskaźnikiem jednocześnie pułapką jest sam NPS. Bo zauważ, że tak naprawdę jak pojawił się Customer Experience, to on się pojawił właśnie wokół NPS-a i to się tak zbiegło w czasie. I to był wskaźnik, który był pomyślany do tego, żeby w sposób syntetyczny pokazywać, że jedne firmy są lepsze, czyli bardziej klientocentryczne niż inne. Natomiast moim zdaniem to jest taka też pułapka, no bo to nie jest tak, że Apple jest klientocentryczny, ma wysoki NPS. Ja myślę, że wysoki NPS jest skutkiem, a nie przyczyną. Przyczyną jest szereg działań, które podejmują firma, już począwszy od strategii rynkowej, od koncepcji produktu, od postawienia na pewne wartości, o których tak dużo mówisz, tak? Wszystkie te firmy, które zresztą wspomniałeś, to one mają szereg różnych rzeczy. I teraz jeśli potraktujemy, że wskaźnik NPS jest takim fajnym, syntetycznym podpowiadaczem, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie, to na pewno to jest dobre podejście, natomiast sam wskaźnik na pewno nie może być celem. Nie możemy mówić, że do 60 to jest nieklientocentryczne, a od 60 to jest w górę. Pomijam całą tam otoczkę pod tytułem, że różne branże mają różny poziom NPS-u, że to jest kwestia do liderów, kwestia kiedy mierzymy, jak mierzymy i tak dalej, nie o tym mówię. Czyli moim zdaniem rzeczywiście, i to jest wyzwanie zarówno dla tego silnego lidera, jak i potem, zanim się pojawi choćby Customer Experience Manager, to trzeba odrobić pracę domową, czyli trzeba napisać sobie strategię dochodzenia do pewnego innego modelu firmy i tą strategię trzeba opisać za pomocą bardzo strategicznych, to znaczy z jednej strony ogólnych, ale z drugiej strony bardzo konkretnych celów. Czyli chcemy, żeby na przykład, nie wiem, poprawić sobie portfel klientów i na przykład pozbyć się klientów złych, ale nie pozbyć się ich w sensie fizycznym, tylko doprowadzić, że na przykład parametry dla statystycznego klienta są lepsze, że mamy lepszy, niższy churn, że mamy większą wartość, większy ARPU, nie wiem, większą ilość produktów, którą mu sprzedajemy i tak dalej, i tak dalej. I tu jest pełne pole do popisu, natomiast to już jest rzecz, którą każda firma musi zrobić samodzielnie. Czyli ona musi tak naprawdę sobie powiedzieć tak, chcemy być firmą klientocentryczną, to jest pewnego rodzaju skrót myślowy, a tak naprawdę chcemy, żeby. I tu powinien występować szereg takich celów strategicznych i to na wszystkich poziomach, na wszystkich jakby aspektach, bo to powinny być takie cele finansowe, to jest trochę tak jak scoreboard, tak? Mhm. No to są te tam przekroje. I te przekroje muszą być uwzględnione, no bo mówię, firma sam klientocentryzm nie jest niczym. Sam klientocentryzm nic nie znaczy. W warunkach biznesowych on oznacza, że mamy lojalnych klientów o dużej wartości, którzy nam przynoszą, generują nam, czy zabezpieczają nam przyszły rozwój, ponieważ są z nami, są lojalni, są gotowi nas polecić, są gotowi od nas coraz więcej kupować i tak dalej, i tak dalej. Więc to już są
myślę,
parametry.
Że bardzo fajnym takim przykładem, ja polecam w ogóle lekturę, nie pomnę w tej chwili, ale odnajdę tytuł książki dotyczącej, bodajże jeden klik to się nazywało, albo jedno kliknięcie, o Jeffie Bezosie i o Amazonii. Pięknie to, bo my tutaj oczywiście mówimy takie fantastyczne rzeczy o klientocentryzmie, jaki on jest ważny, bo klienci to czy tamto. Natomiast historia Bezosa pokazuje jedną rzecz, że on nie robi tego po to, żeby było miło, tylko po to, żeby zarobić jak najwięcej kasy. Tak? I on to nie robi przypadkowo, to nie są przypadkowe działania i to nie są działania tak jak Steve Jobs podchodził z kolei do tego, że to ma być użyteczne. On nie patrzył na tą kwestię nawet finansową. Mhm. On wydawał miliony na rozwój swoich idei, niektórzy mogą twierdzić szalonych. Natomiast on był skupiony właśnie na tym doświadczeniu klienta, on był twórcą. On był artystą. Bezos był artystą raczej w robieniu biznesu, natomiast on do tego wykorzystał klientocentryzm.
Ale to też zauważ takie stwierdzenie, żeby osiągnąć dużą kasę, to też jest stwierdzenie dosyć takie ogólne, bo znowu, co to znaczy zrobić wielką kasę? Pamiętaj, że to jest trochę tak jak z inwestycją. Jak wybuduję dom, to nie mam gotówki, tylko mam wartość tego domu. Jak go dobrze ulokuję, to jego wartość z uwagi na to, że stoi na dobrym gruncie, że wokół się rozwija, że i tak dalej, jego wartość rośnie, to rośnie. Więc ja bym to trochę bardziej próbował taką poetykę rzucić, czyli klientocentryzm to nic innego jak stwierdzenie, że wartość mojego biznesu rośnie. A ponieważ biznes jest oparty na klientach, to tak naprawdę rośnie wartość tych moich relacji z klientami, bo tak naprawdę to one napędzają mój biznes i one powodują, że każdy, kto by chciał ode mnie tę firmę odkupić, to z roku na rok ona będzie więcej warta, bo będzie miała coraz więcej klientów, coraz porządniejszych klientów, czy będzie stanowić takie coraz większe, coraz lepszy portfel aktywów. O.
No dobra, to wracamy do naszego Customer Experience Managera. Bo mamy strategię, mamy wskaźniki, no i mamy człowieka, który
po prostu te wskaźniki realizuje.
Realizuje te wskaźniki. No i właśnie tu mam takie pytanie, czym on tak naprawdę się zajmuje? Ostatnio podczas jednej z konferencji podpadłem dyrektorowi obsługi klienta jednej z dużych firm. Może to było trochę w żartach, no ale faktycznie gdzieś idąc tą poetyką, o której rozmawialiśmy, no można by stwierdzić, że to jest takie trochę sztuczne budowanie doświadczenia klienta. Więc co robi tak naprawdę menadżer czy customer experience manager?
Znaczy ja się zgadzam z projektowaniem doświadczenia, natomiast to już też żeśmy ten wątek ciągnęli, jeśli chodzi o co to znaczy projektowanie, bo pojęcie projektowania też ma różne znaczenie. Mhm. Ja zakładam, że tutaj raczej zgodnie z tym słynnym rysunkiem siejemy trawę, patrzymy gdzie chodzą i tam wystawiamy alejki i to jest projektowanie doświadczenia. Oczywiście możemy różnymi innymi elementami czy czynnikami w lekkim stopniu manipulować, chociaż tu słowo manipulować też jest pewnego rodzaju nadużyciem. Ale powiedzmy, że na tyle manipulujemy klientem, znając jego potrzeby, oczekiwania, że on trochę jakby zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, albo my się tak zachowujemy, żeby no trochę tak, żeby, to mówię, nie, żeby nie próbować płynąć pod wiatr, bo pod wiatr się płynąć nie da, więc trzeba halsować i to właśnie jak człowiek jest inteligentny, to wie jak się przyłożyć na lewym, prawym halsie, żeby jak najszybciej pod wiatr osiągnąć, tak? I to samo jest z projektowaniem doświadczeń. Dla mnie projektowanie doświadczeń to jest taki proces, który zakłada z jednej strony wyczucie na potrzeby klienta, ale to nie jest uleganie potrzebom klienta. Bo tu znowu odwołam się do tego, co powiedziałem na początku. Akurat Steve Jobs jest pięknym przykładem człowieka, który owszem słuchał klientów, ale to nie znaczy, że słuchał ich opinii jeden do jednego. Mhm. Co więcej, on miał świadomość, że klient często nie rozumie, czego potrzebuje, ponieważ nie bardzo ma to do czego odnieść. No bo jeśli ktoś jest nowatorem i proponuje iPoda, no to na Boga, no wytłumacz tu człowiekowi prostemu, co to jest iPod.
Tak.
On tego nie wie, więc on jak na pytanie, czy potrzebujesz iPoda, oczywiście odpowiedzą nie, nie potrzebujemy, bo co to jest iPod, tak? Natomiast jeśli mu zadasz to pytanie, czy chciałbyś mieć takie urządzenie, które robi to, tamto i owamto, no to odpowiedzi mogą być na 100. W związku z tym to projektowanie doświadczeń to jest takie wejście w buty klienta, zrozumienie, ale niekoniecznie uleganie w pełnym stopniu jego opiniom, a wręcz dobry, rozumiem, wizjoner to jest osoba, która potrafi przewidzieć trochę, że trochę inne podejście, trochę inna potrzeba, trochę inaczej nazwana potrzeba daje lepszą korzyść, taki win-win zarówno klientowi, jak i nam.
Czyli znowu wchodzimy w swoisty mistycyzm.
Może nie mistycyzm, to jest bardziej kwestia wyczucia i to, wiesz, no to jest trochę
ale
taka
wiesz,
cała
no, tu,
dyskusja.
Tu, wiesz, tu mówimy o czymś, co jest tak nie do końca racjonalne, bo tu mówisz o czymś, o
zarządzanie
pewnym
jest
wyczuciu.
Sztuką. Zarządzanie
wyczuciu,
sztuką
że
z elementami
klienta.
Rzemiosła. Tak, ale zarządzanie sztuką jest sztuką z elementami rzemiosła i dokładnie z klientami. Klientów się, nie ma rzemieślnika, to nie jesteś magister, inżynier od klienta.
Dokładnie tak.
Jesteś artysta, który rozumie i nawet te postacie, które przytoczyłeś, no to są właśnie wizjonerzy i wizjonerstwo polegało na tym, że czuli nosem intuicyjnie, co się sprzeda.
No dobra, to jedźmy dalej. Co jeszcze ten Customer Experience Manager
oczywiście
czyni?
To, na co ty zwracasz uwagę, to jest to wygładzanie procesów, ale wygładzanie procesów to jest znowu nic innego jak pewne prostowanie ścieżek, ale prostowanie w dobrym tego słowa znaczeniu. No. Zresztą, powiem ci, to też jest fascynujące, to a propos tej wizyty w Krakowie, to ja też, jakie miałem znowu tam, cała ta konferencja była w miejscu no, takim kosmicznym trochę, bo to jakaś taki teren starej fabryki, hałdy, w ogóle no, kosmos wokół jakieś wielkie kominy i nagle taka hala targów. Żeby się tam dostać, to bardzo ciężko tam było dojść na piechotę, ja lubię chodzić na piechotę, ale próbowałem pójść na piechotę i po prostu widziałem, że ta część miasta, nie wiem, może całe miasta, na pewno ta część miasta w ogóle nie uwzględnia człowieka, znaczy pieszego. Tam miejsca dla pieszych nie ma, tam pieszy jest po prostu jakimś takim nie wiadomo kim. I ja mam trochę wrażenie jako klient, że często trafiam do firm, które właśnie też mnie jakby nie w projektowaniu siebie, w swoim projektowaniu mnie w ogóle nie uwzględniały. One jakby wszystko budowały na przykład dla samochodów, bo to właśnie tak jak mówię, taka część miasta, gdzie wszystko jest pod samochody, czyli to samochody mają pierwszeństwo, samochody mają dużo miejsca, a pieszy to niech tam gdzieś sobie przemyka. Tak? I to jest właśnie to projektowanie doświadczenia z jednej strony, a z drugiej strony to jest to wygładzanie procesów. No można klientowi pomóc i można dać mu taką łatwiejszą ścieżkę i można, znając różne aspekty tegoż doświadczenia, tak to zaprojektować, żeby te procesy były prostsze, no i w efekcie, żeby życie stało się prostszym, jak ładnie to gdzieś też podsumowałeś, bo tak naprawdę czymże jest customer experience? No on jest właśnie powodem, że klient się czuje lepiej, bo jest łatwiej, prościej i przyjemniej.
No dobra, ja mam w ogóle pomysł, żebyśmy kiedyś zaprosili do naszej audycji też takiego Customer Experience Managera.
To możemy dać taki konkurs. Pierwszy, który się zgłosi, to my z nim przeprowadzimy rozmowę, a nawet pozwolimy mu, żeby to on z nami przeprowadzał rozmowę.
Może nas budował nasze doświadczenie.
Nawet nie, to nie. Ja nawet proponuję, że jeśli jest, i to naprawdę mówię serio, że ja chętnie bym się postawił w drugie buty i nie próbował przekonywać kogoś do swoich racji, tylko próbowałbym być adwokatem diabła i próbowałbym, żeby to mnie przekonywano do racji. Jako Customer Experience Manager uważam, że moi klienci to i to, a my będziemy się próbowali z tym to szczelędżować. I to nie złośliwie, tylko tak po prostu no, jako normalni klienci.
Nie, no bo my przecież nie przekonujemy nikogo do naszych racji, tak? Nie, nawet jeżeli mamy. Dobra. Czyli mamy jednym słowem pewien zorganizowany proces. Tak,
tak bo wtedy już jesteśmy na takiej ścieżce, gdzie strategia została rozpisana na głosy, czyli te elementy strategiczne są zdefiniowane w aspekcie finansowym, to, bo to jest taki balance scorecard, tylko trochę co innego tu jest driverem głównym, tak? Czy wartością, czy nadzieją ostateczną jest właśnie ten customer, ta wartość klienta. Mamy to rozpisane na głosy. Teraz jednym z tych głosów jest właśnie to, co się robi z klientem bezpośrednio, czyli rozumiem, że to jest ta z pogranicza sprzedaży, marketingu, obsługi, to wszystkie te elementy i tam rzeczywiście skupiamy się już na takich elementach bardzo twardych, czyli mówimy tak, ponieważ na wskaźniki, które znowu żeśmy sobie tam wybrali, na przykład lojalności, churnu, satysfakcji, NPS-a, mają wpływ takie, a takie procesy, to próbujemy te procesy przeprowadzić. I tam już rzeczywiście możemy sobie wyobrazić taką dosyć silną rzemieślniczość czy mechanizację pod tytułem dzisiaj mamy poziom taki, robimy takie działania, takie są nakłady, osiągniemy efekt taki, takie będą korzyści, porównujemy nakłady, korzyści, opłaca się, idziemy tą drogą i od tego moim zdaniem jest Customer Experience Manager. Oczywiście znowu z pewnym wyprzedzeniem, czyli ja rozumiem, że działając w warunkach zmiennego, dynamicznego otoczenia biznesowego, to nie jest tak, że on silnie i uparcie dąży do celu zdefiniowanego przed rokiem czy przed dwoma, bo to by było bez sensu. On ma tak naprawdę być jednocześnie twórcą i tworzywem, czyli z jednej strony próbować realizować te wskaźniki, czy realizować ten swój obszar, ale jednocześnie też dawać feedback do organizacji. Słuchajcie, ja tu mógłbym poprawić doświadczenie, ale wtedy wy musicie na przykład na produkcji coś zmienić. Ja jako Customer Experience Manager, czyli osoba jakby czująca odpowiedzialność za przekazywanie opinii klientów również do wewnątrz organizacji, ja wam to przekazuję. I moim zdaniem mam argumenty za tym, że na przykład powinniśmy zmienić nasze podejście do produktu. I takim, zobacz, Customer Experience Managerem był Steve Jobs sam w sobie. Bo on przychodzi i mówił tak, nie, no bez sensu, to nie trzeba robić tak, to trzeba robić inaczej, ja wam to mówię jako Steve Jobs. Oczywiście on się nie musiał przed nikim tłumaczyć, ale on był takim Customer Experience Managerem. Dokładnie, bo on przynosił do firmy to, co uznał za efektywne z punktu widzenia właśnie prostowania tej ścieżki klienta, czy budowania życia prostszym, czy budowania życia piękniejszym, bo on akurat tutaj silny element estetyczny u niego występował.
Spróbujmy w takim razie to podsumować, tą dzisiejszą naszą rozmowę, czyli jak stać się firmą klientocentryczną. Strategia numer jeden, znaleźć lidera, a właściwie lider powinien znaleźć swoją firmę, do której dokona transfuzji swojego DNA i stanie się jakby naturalnym przedłużeniem człowieka, który ją stworzył.
Ja bym to trochę nawet nie tyle mówił o strategiach 1, 2, 3, tylko bardziej o pewnym ciągu logicznym zdarzeń, które powinny nastąpić w pewnej kolejności, pewnej sekwencji.
No tak, ale jeżeli powiedzmy takiego człowieka nie ma...
Ale to dlatego mówię o sekwencji, że tutaj sekwencja jest taka, że nie można zacząć od kroku czwartego, bo żeby zrobić prostowanie Customer Experience, to wcześniej ten Customer Experience Manager musi być. Żeby ten Customer Experience Manager mógł robić swoją rolę, to musi mieć jasne rozeznanie, co on reprezentuje w ramach całej skomplikowanej strategii firmy, tak? Czy złożonej strategii firmy, może nie skomplikowane, złożone. Bo poza jego perspektywą liczy się perspektywa finansowa, perspektywa produkcyjna, perspektywa, nie wiem, PR-owa, investor relations i tak dalej, więc jest szereg tych perspektyw. I dlatego mówię, idąc od tyłu, żeby usprawniać procesy w kierunku, żeby było łatwiej klientowi, musi być Customer Experience Manager, który tym zarządza i doświadczeniem, i tymi procesami. On z kolei musi być elementem pewnego ciała decyzyjnego, które składa się z takich jak on, ale jednocześnie wszyscy oni, czy wszyscy ci reprezentanci poszczególnych poletek, działa w jakimś wspólnym układzie odniesienia. A ten wspólny układ odniesienia to jest właśnie to, co stoi na początku klientocentryzmu, czyli ktoś odpowiednio wysoko i odpowiednio zdeterminowanie powiedział tak. Dla mnie klientocentryzm oznacza ani mniej, ni więcej, czyli to, to i to. Wykonać.
No dobra, pięknie to podsumowałeś.
Od tyłu, Piotr. Od tyłu, ale no tak wyszło.
Dobra, Piotr, siedzisz?
Siedzę.
Dobra. To mam dla Ciebie teraz ostatnie, ale bardzo ważne pytanie. Będąc na rynku polskim, widząc, znając firmy, znając rzeczywistość, na skali od 1, od 0 do 10 powiedzmy, jak oceniasz szansę na powodzenie wprowadzenia projektu klientocentrycznego w Polsce? Średnio, jeżeli tak można powiedzieć. Wiadomo, że średnia to jest najgorsza z możliwych miar, ale no, pobawmy się trochę.
To ucieknę z tej pułapki. Ucieknę z tej pułapki połowicznie, ale powiem ci dlaczego. Po pierwsze, znowu jakby to jeszcze cały czas żyje tym Krakowem. I tam był piękna prezentacja polskiej firmy, polskiego startupu, ale założonego w Londynie. I to startupu, który został założony 5 lat temu i przez te 5 lat dochodził do takiego, to jest GIVR, oni się piszą, GIVR, damy zresztą link. I to jest człowiek, który no może on nie jest Steve'em Jobsem, natomiast jego myślenie, bo to jest młody chłopak, dla mnie młody chłopak, 27 lat, który 5 lat temu wpadł na pomysł roweru, który sobie wymarzył. I on stwierdził tak, ja nie jestem, nie znam się na rowerach, miał zresztą problem, że jak ten rower pokazywał takim rowerzystom zaawansowanym, to nie, to w ogóle jakiś bullshit jest, to rower musi mieć to, to i to. On mówi, nie, ja chcę, żeby rower był po pierwsze elektryczny, po drugie, żeby był elegancki, po trzecie, żeby się składał i po czwarte jeszcze, żeby był piękny. Tak? To, czy to tam, w każdym razie miał ten zestaw cech. I on tą wizję swoją realizował. Nie było łatwo, on pokazywał, jakie tam były górki, dołki, ale dla mnie to był właśnie czysty przykład klientocentryzmu, który polegał na tym, że on jako klient sobie wyobraził, że takich jak on jest wielu i dla takich jak on potrzebuje prostego środka komunikacji wewnątrz miasta, który to właśnie środek spełnia takie parametry i on to wprowadził w życie. I teraz firma, którą on założył, sama w sobie jest ciekawa, ale jest to polska firma, Made in Poland, oczywiście oparta na doświadczeniu, które wyniósł i współpracy z różnymi ludźmi, ale on się nie wstydzi tego, oni to produkują w Mielcu, natomiast sprzedają San Francisco, Nowy Jork, Londyn, Singapur i będą sprzedawać dalej. I to jest właśnie dla mnie przykład, jak się pytasz, czy jest to możliwe w Polsce? Tak, w Polsce jest możliwy Steve Jobs, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji.
Wiesz co, w to nie wątpię. To znaczy się, w Polsce jest wielu wspaniałych ludzi właśnie na miarę Steve'a Jobsa, czy
ale oni nie tylko są wspaniali, ale oni też zakładają firmy, bo to samo można powiedzieć o InPoście. To też jest przykład człowieka z wizją, który swoją wizję realizuje i daje na tego.
Dobry przykład, ale ja mówię cały czas, moje pytanie brzmi, mamy, nie wiem, firmy telekomunikacyjne.
No i właśnie, i tutaj do konkretów, to powiem tak, że gdybyśmy popatrzyli sobie na rynek amerykański, nawet, to pamiętajmy, że tam poza Apple'em jest na przykład Verizon, czy AT&T, czy jak ktoś tam to teraz nazywa, telekomy, czy kablówki. I o ile na przykład Apple ma NPS na poziomie 70-80, tak, Harley Davidson i tak dalej, to są firmy, są branże, które mają zero. Albo ujemne. I nie powiem, że banki amerykańskie to są banki, które są customer experience. Z definicji. Oczywiście tam się trafiają perełki, które są, ale to jest cała branża bankowa, cała branża, nie wiem jak jest z ubezpieczycielami, ale też zakładam, że tam wcale fajnie nie jest, więc ja bym powiedział tak, znowu, do czego się odnosimy? I ja tutaj nie widzę, żeby Polska była...
Nie chodzi naprawdę o to. Ja się odnoszę do bardzo prostej rzeczy. Jestem bardzo prostym człowiekiem. Ja patrzę na to, czy komuś się coś podoba, czy nie. To znaczy... Tak jak na jednej konferencji usłyszałem, po prostu ma być fajnie. Customer experience to jest ten stan, gdzie klient czuje się dobrze. On mówi, że jest fajnie. To nawet nie o to chodzi, że on poleca czy nie poleca, bo to jest jakiś tam wskaźnik oczywiście, ale chodzi o to, żeby było miło.
I dlatego odpowiem ci tak. W warunkach polskich też może znaleźć dostawców usług, z którymi jest ci miło. I teraz w zależności od branży to będą różni. Natomiast wydaje mi się, że prawdopodobieństwo, że ty jako tu w Polsce, w tym kraju, w tych warunkach, w tej gospodarce, znajdziesz sobie firmy, które będą cię obsługiwać na poziomie w miarę oczekiwań, które potrzebujesz, jest mimo wszystko wysokie. Ja nie twierdzę, że ono jest skrajnie wysokie, nie twierdzę również, że jest skrajnie niskie i pewnie to znowu, ponieważ tak jak sam zwróciłeś na to uwagę, to jest średnia, więc teraz powiedzmy tak, co to znaczy średnie doświadczenie customer experience? Czy to jest doświadczenie ważone na przykład przejazdu taksówką, no to mamy Ubera, czy już jest wysoko. Przejazdu PKP, no mamy Pendolino, już jest wysoko, tak? Ale na przykład służba zdrowia to też jest customer experience, no tutaj bywa różnie. Urzędy bywają i lepsze, i gorsze, tak? I tak dalej, więc pewnie na tej skali to średnia wyszłaby całkiem przyzwoita. Natomiast oczywiście będą obszary, gdzie te prawdopodobieństwo natrafienia na firmę klientocentryczną będzie bardzo, bardzo niskie i są obszary, gdzie one będą bardziej wysokie. Dlatego ja bym tutaj nie stawiał trochę pytania, czy w Polsce jest lepiej, czy gorzej niż gdzie indziej. Ja myślę, że w Polsce, tak jak w każdym kraju, jest pewna specyfika i pewna lokalna osobliwość, która powoduje, że w pewnych branżach jest lepiej, w pewnych jest gorzej. Natomiast ja uważam, że jesteśmy, jak na Europę, jesteśmy przyzwoitym krajem. Nie wstydzimy się niczego i tak jak mamy, nie wiem, w niektórych miejscach mamy lepiej, W niektórych pewnie mamy gorzej i jakbyśmy się rozmawiali z Niemcem czy Szwajcarem, to on by powiedział, a u nas jest świetnie, ale jakbyśmy z nimi porozmawiali, to się okazało, że wcale nie jest tak świetnie. Tak. Więc moja odpowiedź na to jest taka, nie jest źle.
Okej, ponieważ celem mojego projektu dzisiejszego jest zmieścić się w poniżej godziny, więc tu postawimy kropkę.
Dobrze.
Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, było na swój sposób dla Was przydatne i użyteczne. Z Customer Experience, jak widać, nie jest znowu aż tak prosto, bo nie zawsze jesteśmy w stanie Steve'a Jobsa, Jeffa Bezosa czy Richarda Bransona znaleźć do swojej firmy, ale okazuje się, że można to zrobić. Wrogiem największym jest to, co zauważyliśmy, krótkoterminowe targety
i brak takiego wyraźnego biznesowego przełożenia. I to rzeczywiście tak jest największa słabość, bo zakładam, że właśnie wspomniane przeze mnie InPost czy ten Jivr, to są firmy, które mają wyraźnego właściciela i ten właściciel wie, czego chce. I on po prostu do tego dąży. I wtedy już jest łatwiej.
Chcemy pokazywać jak najwięcej pozytywnych przykładów, ponieważ te przykłady mają po prostu inspirować. To, że my rozmawiamy o Jobsie, o Bezosie, rozmawiamy o IKEA i tym podobne rzeczy, to nie dlatego, żeby się zachwycać tym, tylko dlatego, żeby móc inspirować siebie i innych fajnymi rozwiązaniami, tym, co jest tak naprawdę użyteczne.
I myślę, że dlatego ten wątek Customer Experience Managera. My naprawdę chętnie porozmawialibyśmy z takim żywym, prawdziwym Customer Experience Managerem i też próbowali na jego przykładzie pokazać te wszystkie problemy, bo my wiemy, że często ich słabość, czy też ich niedoskonałość nie wynika z ich samej ich niedoskonałości, tylko z otoczenia, w którym się znajdują i to trochę tak wracając do początku, czy do klientomanii. My nie twierdzimy, że projekt klientomania był źle zrobiony albo że się skończył porażką, my tego nie wiemy. Natomiast zauważyliśmy, że się zaczął, zauważyliśmy, że się skończył i chętnie byśmy na tej kanwie też porozmawiali o tym, jak takie projekty prowadzić i o tym był ten odcinek.
Teraz wracając do inspiracji, w momencie, kiedy odcinek 17 podcastu Klientomania ujrzy ucho dzienne, my będziemy w drodze już do Berlina. Oczywiście wiadomo, nie wiem, kiedy...
Kto będzie słuchał.
Kiedy kto będzie słuchał. Natomiast przyszły tydzień, czyli 22, 23, 24, 25 lutego, to jest ten tydzień, to są te dni, kiedy rokrocznie spotykamy się w Berlinie na najważniejszych, największych na pewno targach branżowych w Europie. I tak jak powiedziałem, mówiłem już wiele razy, to są targi, na których po prostu trzeba być, gdzie każdy, kto zajmuje się obsługą klienta, raz w roku powinien być, powinien powąchać ten zapaszek, poczuć, co się dzieje, zobaczyć. To jest zupełnie inna impreza. To nie jest może impreza, która wywróci wasz świat do góry nogami i przyjedziecie oszołomieni nowościami, ponieważ my w Polsce naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Natomiast uważam, że nie można właśnie nie bywać w tego typu miejscach, bo nie można stać cały czas w miejscu i nie można jedynie przez internet szukać jakichś rozwiązań. Trzeba chodzić, rozmawiać i inspirować się. W związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze zdąży, to zapraszamy. My jako forum robimy dosyć dużo w tym po to, żeby przygotować polskich menadżerów do udziału w tych targach. Mamy od 2 miesięcy całą sekcję poświęconą tym targom, gdzie omawiamy, czym są te targi, jak są zorganizowane. Przygotowaliśmy specjalny poradnik, jak dojechać, gdzie zjeść, gdzie zaparkować. Wszystko praktycznie macie podane jak na tacy.
Może za łatwo, może trzeba było utrudnić.
Może jest za łatwo, nie wiem. Wiem, że ja patrzę po poznańsku, wiem, ile mnie kosztowały wszystkie te testy, które dzisiaj mogę opisać i mogę pozwolić komuś po prostu zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. No i mam nadzieję, że w tym roku faktycznie będzie Polskę widać, też za pośrednictwem naszych działań. Mamy kilka niespodzianek już przygotowanych tam na miejscu. Mamy zaplanowane 23 lutego spotkanie takie nieformalne. To tak na marginesie pamiętam, lat temu, pewnie z 7-8 w Warszawie spotykaliśmy się, menedżerowie, konkurenci, spotykaliśmy się gdzieś tam na piwie i rozmawialiśmy o tym, co tam w branży się dzieje, wymienialiśmy się właśnie opiniami, inspiracjami i tak dalej. Gdzieś to zginęło. Parę dni temu rozmawiałem z kimś i okazuje się, że w ogóle w innych branżach dzieje się podobnie, to znaczy zaczynamy się zamykać gdzieś w swoich skorupkach. Mam nadzieję, że to się zmieni i mam nadzieję, że zaczniemy znowu ze sobą rozmawiać. No cóż, z naszej strony to byłoby na tyle.
To miał być krótki odcinek, więc
to miał być krótszy odcinek. Myślę, że zmieściliśmy się w godzinie, a więc 17 odcinek uważam za zamknięty i żegnają się z Wami Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Cześć.
Hej.